Jeszcze 100 lat.
Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam.
Gwiazda
pomyślności nigdy nie zagaśnie. A profesora nie szanuje, niech to postum strzeźnie. A profesora nie szanuje, niech to piorun trzaśnie.
Chyba. Proszę Państwa, teraz po kolei będziemy składać profesorowi przykład.
Ja chciałem tylko podziękować Państwu za tyle.
Będziemy śpiewać kolejne stanowisko.
Tak jest. Więc tak, dziękuję bardzo za dobre słowa, za tyle, które Państwo tutaj chcą złożyć. Już z góry dziękuję i dziękuję za przybycie. I życzę wszystkim takiego, takiego wieku.
O, dziękuję bardzo. Poza zasięgiem.
Przelazmy się.
W każdym razie, bo warto długo żyć. Człowiek się dużo bogatszy nauczy się wiele rzeczy. Warto długo żyć, no, ale nie wszystko nie stanę. Ale muszę powiedzieć, że zleciało szybko.
Szanowny panie profesorze, jest mi niezmiernie miło, naprawdę wielki zaszczyt nas spotkał, że uroczystość 90. jubileuszu pana profesora odbywa się tutaj w siedzibie Instytutu Oskara Kolberga. Ja myślę, że tak panie profesor prosimy usiąść. Przede wszystkim ja kilka słów chciałabym tylko powiedzieć, że pan profesor z Instytutem, a wcześniej z redakcją Dzieł Wszystkich związany jest od wielu lat. Do tej pory pełni funkcję członka naszej Rady Naukowej. A w roku 1988, ponad rok po śmierci profesora Józefa Burszty, kiedy szukaliśmy kandydata na stanowisko redaktora naczelnego, długo poszukiwaliśmy, w trudnych wówczas czasach, pan profesor zgodził się objąć to stanowisko, co chciałam powiedzieć, było wówczas niełatwe. Tak, w 87 pan profesor pewnie zaczął, a umowę znalazłam z grudnia 88 roku. Tak, pan profesor w czynie społecznym pracował. To nie było wówczas funkcją łatwą. Dziś wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pisania projektów i grantów. Wówczas była to bezustanna korespondencja z ówczesnym Komitetem Badań Naukowych. Był to okres bezustannych starań się o pieniądze i rozliczeń. Pan profesor tutaj oprócz funkcji redaktora pełnił de facto funkcję menadżera, współpracując z naszą panią księgową. Ale właściwie największą zasługą pana profesora jest współpraca przy opracowaniach muzykologicznych do edycji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. I sprawdzała, pan profesor opracował większość tomów dotyczących regionów wschodnich. Sanockie Krośnieńskie, Tarnowskie Rzeszowskie, melodie do Rusi Czerwonej, do Rusi Karpackiej, Lubelskiego i Chełmskiego oraz do Śląska i Łużyc. I policzyłam, że pan profesor opracował 5300 melodii, co jest liczbą większą niż zebrał Oskar Kolberg, kiedy zbierał tylko teksty i melodie. Nie mówię o tym późniejszym okresie. Także wielka zasługa pana profesora. A pan profesor jako muzykolog współpracował również z tekstowcami opracowującymi teksty i nieraz byliśmy świadkami dyskusji, szczególnie między panem profesorem a obecną tu panią Agatą, czy dany tekst jest już obsceniczny, czy też panna utraciła już wiarę, czy też jesteśmy na etapie igraszki i swawoli między Kaśką a Jankiem. Także takich dyskusji tutaj byliśmy świadkami przy tym stole i dziękujemy panu profesorowi za te wszystkie lata spędzone tutaj w Instytucie, a wcześniej w redakcji. Życzymy dużo zdrowia i dużo siły. Przystąpię po magistracji jeszcze pana profesora.
Proszę państwa, chciałem kilka słów jeszcze miłych, jak sądzę, dla prezydenta naszego czcigodnego jubilata, kolegi, profesora, przyjaciela, Bogusia, po prostu, jakbyśmy to zawsze używali, powiedzieć w imieniu dwóch instytucji, mianowicie w imieniu Rady Naukowej Instytutu Oskara Kolberga i w imieniu Komitetu Nauk Technologicznych, którego byłeś członkiem przez pewien czas. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest przypomnienie sobie twojego udziału w wielu pokoleniach etnografów, etnologów, a dzisiaj antropologów. Dla mnie ten czas w twoim towarzystwie był czasem związany zarówno z moimi studiami, a potem również z tym pomieszczeniem, które jednocześnie przecież było pomieszczeniem uniwersyteckim i kolbergowskim, a jednocześnie było pomieszczeniem rozmaitych, bym powiedział, zabaw i swawoli, jak pamiętasz, również i z aktywnym twoim udziałem. I te wszystkie elementy tych wspomnień wspólnie spędzonych z czcigodnym profesorem na niwie etnologicznej, ale towarzyskiej, no, wywołują jak najlepsze wspomnienia. Ale przede wszystkim, co jest ważne, to, że w takiej mojej świadomości nasz jubilat był takim zwornikiem pokazującym te powiązania między muzykologią, czy etnomuzykologią z jednej strony, folklorem i etnografią, która się przekształcała stopniowo w etnologię i w antropologię. On zawsze był obecny na tych wszystkich polach, bardzo aktywny, zarówno na uczelni, a więc w procesie, tak równolegle nazywając, i urzędowo-dydaktycznym, jak i w publikacjach, o których myśmy słyszeli, jak i w ratowaniu, to jest niesłychanie ważne, to w ratowaniu tych elementów kolbergowskiego, ale nie tylko dziedzictwa kultury ludowej w zakresie muzyki. To wszystko jest ogromnym wkładem, który zazdrościmy, ale przede wszystkim Bogusiu zazdrościmy Ci dobrej kondycji i tego, że możemy być razem z Tobą i cieszyć się dzisiaj właśnie w tym miejscu, w tej siedzibie, która kiedyś była uniwersytecką, później była kolbergowską, w której tyle serca włożył profesor, nasz wspólny ojciec etnologii, profesor Józef Burszta, że możemy dzisiaj być tutaj razem z Tobą. Życzymy Tobie wszystkiego dobrego, dobrego samopoczucia, co nie wątpimy, dobrej kondycji. Na zakończenie powiem, że wiele razy w moim życiu, już od czasów studenckich, uczestniczyłem w rozmaitego rodzaju wyjazdowych imprezach, zjazdach, konferencjach, wycieczkach dialogowskich. I właśnie Ty byłeś takim niedościgłym wzorem człowieka, który o świcie wstawał. To widocznie jest tajemnicą właśnie pozwalającą dożyć 90 lat. O świcie już wstawał, kiedy byśmy jeszcze po prostu, nie chcę powiedzieć, co myśmy leczyli, to Boguś już całą okolicę wiele kilometrów przebiegał, dokumentował i nam raportował przy śniadaniu, co ciekawego jest w tej okolicy. Chciałem raz chyba w życiu powtórzyć ten zakres, ale nigdy się to nie udało. Jeszcze jedna rzecz. Wróciłem niedawno z Krakowa, kilka dni temu, gdzie koledzy mi uzmysłowili, iż w tym roku, w 2016, krakowska czcigodna etnologia obchodzi 90 lat. Tyle samo, co, wyobraźcie sobie, z jednej strony mamy całą historię krakowskiej etnologii, a z drugiej naszego czcigodnego jubilata. Więc to jest naprawdę świetna chwila, żeby Ciebie uściskać i życzyć wszystkim członków i Oskara Kolberga, i Komitetu, i przyjaciół. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
A teraz prosimy Panią z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Dora Sosnowska.
Ja tak przepraszam trochę oficjalnie. Szanowny Panie Profesorze, z okazji jubileuszu Pana 90. urodzin mam zaszczyt w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Profesora Piotra Glińskiego, przekazać panu i złożyć serdeczne życzenia i wyrazy głębokiego szacunku. Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania dla pana długoletniej, pełnej zaangażowania i pasji działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie polskiej muzykologii, w tym w szczególności folkloru muzycznego, a także etnografii. Pańska wiedza i doświadczenie służą już pomocą już kilku pokoleniom badaczy, animatorom kultury, a także artystom ludowym. Dorobek naukowy pana profesora jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat tradycyjnej kultury muzycznej. Ministerstwo Kultury wysoko sobie ceni przede wszystkim pana, no może to w tym miejscu, tak mówię, że przede wszystkim wkład wniesiony w wydanie kolejnych tomów edycji dzieł wszystkich Kolberga. Chciałabym również w imieniu ministerstwa podziękować panu za wsparcie merytoryczne, wieloletnie wsparcie merytoryczne Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Dziękując panu za pana dokonania i za pana wkład wniesiony w polską naukę i kulturę, pozwolę sobie życzyć panu dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i uśmiechu na każdy dzień. I pozwolę sobie jeszcze wręczyć w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego dyplom okolicznościowy za szczególne zasługi w dziedzinie ochrony i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Panie profesorze, ja występuję tutaj właśnie w potrójnej roli, występujemy tutaj. Natomiast na początku pozwolę sobie przeczytać pismo, które na pana ręce kieruje dziekan Wydziału Historycznego profesor Kazimierz Ilski. Wielce szanowny panie profesorze, w imieniu własnym oraz Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu składam panu profesorowi serdeczne gratulacje z okazji urodzin. Podziw u pana profesora wzbudza fascynacja, ciekawość świata i szacunek do najwyższych wartości, które prowadzą pana do podejmowania ważkich tematów badawczych. W swoich pracach pokazał pan, jak umiejętnie łączyć dwie dyscypliny nauki, etnologię i muzykologię. Liczne pana prace przyczyniły się do przybliżenia obu tych dziedzin nauki. Prace pana profesora stanowią wartościowy wkład w badanie kultury Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, ziemi lubuskiej i Rzeszowszczyzny, Podhala. Podejmowane przez pana profesora prace przyczyniły się również do poznania tradycyjnej kultury muzycznej Litwy, Białorusi, Ukrainy Zachodniej i Bukowiny Rumuńskiej. Również nasz podziw budzi wkład w poznanie i upowszechnianie dorobku Oskara Kolberga, z których to prac nieustannie czerpią wiedzę o polskiej kulturze nie tylko etnolodzy czy muzykolodzy, ale historycy, kulturoznawcy, poloniści oraz ci badacze, których badania skoncentrowane są na badaniu szeroko rozumianej przeszłości. Szanowny pan profesor stanowi wzór rzetelności i poszukiwania prawdy. Uczniowie pana profesora cenili ogromnie życzliwość oraz troskliwą opiekę nad swoimi poczynaniami. Z całego serca życzę panu profesorowi wszelkiej pomyślności, satysfakcji z osiągnięć naukowych, długich lat zdrowia i ciągłego zapału do pracy. Z wyrazami szacunku dziekan Wydziału Historycznego, profesor dr habilitowany Kazimierz Ilski. Także przekazuję panu profesorowi.
Ale przy Hance to... Każdy na pasmo. Ja w tej chwili mówię w imieniu pracowników, wszystkich pracowników, myślę, z wielu lat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. No i dzieje się. I wszystko będzie. Składając życzenia wszelkiej pomyślności na przyszłość i przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. On kiedyś katedrą, potem Instytutem Etnologii i wreszcie Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej był pan profesor związany przez kilka dekad. Jeżeli policzyć, że 5 lat, tak średnio, to jest jedno pokolenie etnografów, etnologów, to myślę, że 7-8 pokoleń się zbiera, co zresztą tutaj widać też w tej sali. Tak? Wielu z nas pamiętam to dziś, jakże wyraziste i żywe wykłady pana profesora dotyczące kultury ludowej i folkloru. Ja przyjąłem sobie tę atmosferę i ilustrować te przypadki takimi trochę anegdotycznymi, albo nawet dowcipnymi przykładami. Jak pan profesor wykładał kiedyś na etnografii polskiej o zjawiskach hodowli drobiu, powiedział takie zdanie po rozpędzie, że bo w ogóle to wszystkie ptaki znoszą jajka raz w roku. Na co kolega Marek Gabriel się zgłosił, chłopak ze wsi, mówi, ale kury znoszą częściej. A pan profesor zbity z pantałyku, ale kury znoszą, bo są głupie. Tajniki prowadzenia badań etnograficznych. Też pamiętam, jak po pierwszym roku mieliśmy jechać w teren, pan profesor specjalny wykład poświęcił, jak się poruszać w tym terenie. Bardzo były to cenne uwagi. Jedna najbardziej dowcipna była taka, że jak wchodzicie państwo do zagrody, to najlepiej narobić trochę hałasu, począsnąć furtką, bo chodzi o to, żeby pies zaszczekał, bo najważniejsze to zlokalizować gnoja. No i wyjazdy w teren, to już tutaj było wspomniane. Tak, myśmy doszli na przykład do kościoła, to ten kościół już dawno pan profesor był gdzieś na chórze, próbował jak organy działają i zawsze był pierwszy. Zawsze imponował pan pasją badawczą i niekonwencjonalnymi sposobami łączenia faktów i idei. Ta dociekliwość to była też, myślę, cecha zarzutowa pana profesora. Pamiętam na egzaminie z etnografii, z tejże etnografii polskiej miałem, że opowiadać o czynnikach zmian na wsi. I tak mówię różne rzeczy. Potem już mi się wszystko wyczerpało, a pan profesor, no ale co jeszcze? Ja już zaczynam tam sięgać do Radki z Brauna, pękaniu struktur społecznych, to w końcu pan profesor zniecierpliwiony mówi, no czego dawniej na wsi nie było? Mówię, no prądu, no właśnie. Duch tego niesamowitego dziedzictwa jest właśnie obecny wśród następnych pokoleń, nie tylko etnologów poznańskich. Za tego ducha pragniemy panu profesorowi podziękować i chcielibyśmy przynajmniej w części, tak jak pan profesor, zaszczepione te idee i tradycje wnikliwości badawczej pielęgnować.
Drogi panie profesorze, jesteśmy we dwoje, pani profesor Bożena Wytalska oraz ja, ale także młodsi nasi pracownicy, których pan profesor też dobrze zna, dr Piotr Podliczniak, pan Maciej Kochaska, a myślami Hanka, Łukasz Smol, oczywiście Hanka Pawlak, a zatem rozmowa jest pora, ale myślami z panem profesorem są wszyscy. To jest pan dla poznańskich kulturologów postacią wyjątkową, jest takim łącznikiem między starymi a nowymi laty. Bo przecież pamięta pan czasy drugiej edycji muzykologii, panią profesor Szczepańską. Doktor Szczepańską, sprawozdawczynicą Chybińskiego. Pamięta pan upadek tamtej muzykologii, co było nieszczęściem dla środowiska, ale bardzo wielkie zasługi pan położył dla odrodzenia muzykologii. Z panią profesor Winowicz dzielnie pan walczył i my wiemy tylko o to z kronik, z zapisanych liter, ale pan mógłby na ten temat wiele powiedzieć. W każdym razie wielką zasługą pana jest odrodzenie muzykologii w 1994 roku. I od tego momentu przez kilka, no 20 parę lat współpracował pan ściśle z poznańską muzykologią. Kiedyś byliśmy zakładem w ramach historii sztuki, potem katedrą, obecnie jesteśmy instytutem i wszyscy wspominamy pana działania. Ja za chwilę poproszę panią Bożenę, żeby trochę powiedziała o tej stronie praktycznej, może działalności, bo ja byłem co prawda studentem pana profesora w tam 70., pod koniec lat 70. i raz byłem na praktykach, ale nie zapomnę też tych wycieczek rannych i potykającego się pana profesora z tych wycieczek rannych o butelki już opróżnione przez niesławnych studentów. To są rzeczy, o których być może jeszcze pani Bożena wspomni. Ja chciałbym tylko panu profesorowi bardzo serdecznie podziękować za te wiele lat współpracy, za wychowanie wielu generacji etnomuzykologów. Ciągle mało mamy tych etnomuzykologów, ale ci, którzy są, naprawdę są ozdobą poznańskiej muzykologii i nie musi pan proszę się za nich wstydzić. Wszyscy jakiś wkład wnieśli. Mamy panią profesor Muchalską, mamy całe grono młodych muzykologów, także poza Polską i poza oczywiście Poznaniem. Także skracam już swoje słowa. Bardzo panu profesorowi życzę długich lat zdrowia w tak świetnej kondycji. Życzę, aby pan profesor mile wspominał również nas muzykologów i tę pracę prowadzoną przez tyle lat. I nie chcę tutaj czytać już oficjalnego adresu, ale tylko jeden akapit końcowy, to sobie sobie przeczytać. Życzę długich lat życia w wyśmienitym zdrowiu, pełni sił, rozpoczęcia ducha na każdy dzień. Życzę zasłużonej satysfakcji z osiągniętych sukcesów, a także czerpania radości z podziwu i szacunku otoczenia. Admutos, Annos, wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mam okazję wręczyć panu ten symboliczny dopis gratu. Poproszę może Bożenę o dwa słowa jeszcze.
Ponieważ znamy się od 40 lat, dosyć blisko powiedziałabym, czyli nasza relacja trwa tylko o rok krócej niż mój związek małżeński.
Kryzysy były?
Przypływy i odpływy były?
Kryzysy były, ale tytuł, że był Czarnobyl po drodze, był stan wojenny jeszcze wcześniej, że były kartki na benzynę, których zabrakło kierowcy, że był jeden samochód na trzy grupy. Zwykle dzieliliśmy się na trzy grupy, ponieważ był profesor Staszewski, profesor Linek i ja. A zresztą a propos w czasie takiego jednego wyjazdu, kiedy grupa czekała, jedna z grup czekała na samochód, no bo zawsze któraś na końcu dojeżdżała, powstała piosenka, którą Łukasz miał zlokalizować na taśmach, ale to się nie udało, z refrenem o Champs-Élysées. A zwrotki były adresowane do nas, do naszej trójki i pamiętam, że profesora Wineta był ten motyw kury. A propos pana mowy, to jeszcze przypomniało mi się, że pan mówił o tym, jak to profesor mówił, żeby zlokalizować psa, czyli gnoja. W naszej grupie zawsze mówił Kejtra, to chciałam poprawić, żeby muzykologa mówił Kejtra. No w każdym razie ta nasza znajomość też zawiązała się podczas badań terenowych i to było w Fusowie. I to były pierwsze badania prowadzone jako w ramach praktyk studenckich na muzykologii w Poznaniu w 76 roku. No tak, około 40 lat temu. Ja dojechałam niestety do tego Fusowa dopiero o północy i dowiedziałam się, że jestem przydzielona jako studentka wówczas z Krakowa, bo jeszcze muszę dodać, że z Krakowa jechali tylko seminarzyści profesora Staszewskiego, z Poznania jechali wszyscy studenci. Dojechałam o północy i dowiedziałam się, że jestem w grupie pana doktora Elneta i byłam strasznie zła, czułam się zdradzona przez profesora Staszewskiego i z płaczem, zaczęła się moim płaczem ta nasza znajomość. Ale już po pierwszym wyjściu w teren transkrypcja stała się tym medium komunikacji między nami, który nas połączył na całe życie później. I ponieważ transkrybowałam na bieżąco, jakoś tak po kolbegowsku wtedy trochę było symultanicznie, nie wszystko nagrywaliśmy. No i profesorowi się spodobało, może aż tak bardzo, że niedługo potem po skończeniu studiów trafiłam do pracy tutaj do redakcji Kolberga. Przypuszczam, że częściowo również za przyczyną profesora. No później była masa różnych sytuacji, wyjazdów w różne miejsca w Polsce, ale też na Białoruś, na Litwę, do środowisk Polaków tam mieszkających, na Bukowinę. A propos, znów nawiążę do jednej z poprzednich wypowiedzi. Profesor był bardzo ciekawy świata zawsze i zawsze biegał. Gorzej jak po lesie, trudniej go było znaleźć. Łatwiej, jeżeli po wsiach. Aczkolwiek zdarzyło nam się na Bukowinie w Rumunii, że się zawieruszył w Suczawie, a myśmy mieszkali w Nowym Sołącu i też była północ, kiedy tam dojeżdżaliśmy zamówionymi samochodami. Także kiedy dzieliliśmy się po domach, na nocleg, na grupki, profesor nagle zajeżdża taksówką, knie jak szewc i mówi, tam już nie pamiętam, ile dowodów musiał wydać, żeby nas znaleźć. No nie wiem, tam jest jeszcze jeden pikantny szczegół. Ja nie wiedziałam, że to tak, i na tym już skończę. Ja nie wiedziałam, że tak będą wyglądać w tym mowie, ale może powiem. W tej samej Suczawie następnego dnia, po tej nocy, było Boże Ciało i umówiliśmy się, że spotkamy się na procesji. Nie powiedziałam, że ja organizowałam od początku. Od kiedy pracowałam w Poznaniu, organizowałam te obozy. Byłam odpowiedzialna za to, gdzie śpimy, jak dojeżdżamy na miejsce, za samochód, który nas woził do informatorów. W każdym razie tam było trudniej to wszystko zorganizować. Na Bukowinie to było lata temu, nie było internetu, można było tylko zadzwonić i to jeszcze z trudem. W każdym razie bardzo mi zależało na tym, żeby profesorowie mieli nocowali w domach, czy były łazienki. Jakoś wydawało mi się to najważniejsze. I ludzie obiecali, że tak, że dostaną dom z łazienką. A więc Boże Ciało, procesja, profesorowie przychodzą, Straszewski, Linet jakoś osobno, nie rozmawiają ze sobą. Wściekli, co się okazuje, że łazienka była, ale łóżko tylko jedno. No to może na tym skończył zajęcie.
Łazienki gdzie, ale łóżko
jedno. Ja już składałam rzeczy.
Może ja teraz w imieniu pracowników Muzeum Etnograficznego. Wielce szanowny panie profesorze, z okazji tak niezwykłego jubileuszu proszę przyjąć od nas wszystkich, całego zespołu, najserdeczniejsze gratulacje. Dziękujemy za wiedzę przekazaną nam jeszcze w czasach studenckich, bo tak się składa, że wszyscy byliśmy studentami, jeszcze wszyscy byliśmy studentami pana profesora, a także za życzliwą obecność na wszystkich niemal wernisażach i wystawach w naszym muzeum. Niech owo przekonanie o słuszności celów zabarwi radością i satysfakcją trud pracy pana profesora, tak wieloletniej, uporczywej i żmudnej. Życzymy jak najlepszego zdrowia, niegasnącego zapału oraz dumy z osiągnięć. Niech przełożą się one na poczucie sensu, dające spełnienie także i w życiu osobistym. Dziękujemy bardzo panie profesorze za wszystko.
Jeżeli państwo pozwolicie, to ja wedrę się ze swoim głosem. Mam przewagę nad wszystkimi z państwa, bo moja nasza znajomość przekroczyła pół wieku, a więc to jest długi raz i długi czas i nieraz jeden w takich małżeńskich łożach gdzieś po wsiach, żeśmy odpoczywali. Chciałbym się zwrócić do kolegi słowami czcigodnie starcza, ale tylko pierwszy człon tego określenia jest właściwy, bo na to, żeby być starcem, nie pozwala Bogusławowi jego stała ciekawość życia. I to była ciekawość obejmująca różne dziedziny. Oczywiście z zapałem uprawiał swój zawód etnomuzykologa, potem folklorysty, etnografa, ale jednocześnie te zainteresowania obejmowały bardzo różne dziedziny. To była ornitologia, tutaj słyszałem, że położyła się na kura, ale także znajomość linii kolejowej i stacji kolejowej. Przypominam sobie, co opowiadali studenci, którzy chodzili na komisję, która przyznawała akademiki. I była taka zasada, że można było otrzymać akademik, kiedy się mieszkało w odległości 100 kilometrów od Poznania. I przychodzi dziewczyna i mówi, że ona mieszka 105 kilometrów od Poznania. Profesor Ginet pytał, a gdzie pan mieszka? Wymieniała miejsce. Proszę panią, pani mieszka 96 km od Szkoły. A więc tutaj ta wiedza o tych rzeczach była znakomita. Zetknąłem się z panem profesorem, z moim przyjacielem Bogusławem w roku 1964 albo 1965, to było 2-3 lata po śmierci docent Elżbiety Szczepański. Wówczas dopiero zamknięto zakład odnowiony po wojnie przez profesora Adolfa Kilińskiego, przez jego wierną uczennicą, uczennicę współpracowniczkę jeszcze ze Lwowa. I wówczas pozostał fortepian, szafa z książkami i magister Ginet jako asystent. I władze wydziału jako strażnik tych władze wydziału zaproponowały przejście i Bogusława, i szafy. I wiem, co się stało z fortepianem.
Jeśli to ten.
Nie do ruszenia.
Bechstein.
Był pan profesor mówi, że poszedł do Kołobrzegu. Być może.
Do środka. Ale przyjmijmy, że to jest ten sam.
Tak jest. No i nie, trzeba pamiętać, że w tych czasach bóstwa, szafa, książki były czymś niesłychanie ważnym. Bogusław został bardzo przyjęty w etnografii. Powinniśmy taki zespół, który także była bardzo ważną postacią Barbara Walendowska i potem zaczęły się badania terenowe w różnych miejscach. To był nasz ukochany Giemcin pod Koszalinem, to były badania na ziemi lubuskiej, to były także badania w Padnobrzeskim w zespole docenta Czerkotuli i wielu innych. Gdyby tak spróbować scharakteryzować postać, sylwetkę naszego czcigodnego jubilata, to trzeba by powiedzieć, że całowa go przede wszystkim ciekawa świata. To jest rzeczywiście ta cecha, która nie pozwala się zestarzać. Inną cechą był indywidualizm, ale taki, który pozwalał na pracę w zespołach. Mam w oczach takie obrazki z badań terenowych. Stoimy z profesorem Burszką już przy jakiejś nysce albo starze. Profesor przestępuje z nogi na nogę. No ten Linet znowu się gdzieś zawieruszył. Gdzieś w perspektywie pokazuje się Bogusław. Podchodzi, widzi skamieniałego profesora i mówi: panie profesorze, ale myśmy się umówili na spotkanie o godzinie 2, a jest 3 minuty za przed 2. I tu było to zetknięcie Galicji i Poznańskiego. Inną cechą, o której żeśmy mówili, to była ta ciekawość, która czasami tworzyła niebezpieczną sytuację. Pamiętam gdzieś na ziemi lubuskiej w strefie pasa przygranicznego prosiliśmy się na wesele. Wesele się toczy. Bogusław zainteresował się jedną z pani i bardzo szczegółowo ją o coś wypytywał.
Przymurł
ją do muru wręcz. I w pewnym momencie pojawia się milicjant wezwany zapewne przez wielbiciela tej dziewczyny. No, po wylegitymowaniu pozostawił nas. Gospodarze nas nie wyrzucili, ale niesmak pozostał, prawda, bo był milicjant. No i jeszcze ta jedna cecha, niechęć do kejtrów i kejtrów do naszego pana profesora. Czasami udawało się zlokalizować drogę albo miejsce pobytu Bogusława na wsi po ujadaniu kejtrów. To wiadomo, że to była ta droga. Zaczynając już od głosu i zanikające szukanie, albo jakieś tam ujadanie. Ogromna szkoda, że myśmy nie wykorzystali tego naszego zdjęcia, bo była to wioska, której znaliśmy wszystkich i wszystkich. I życzę Tobie, wielu jeszcze lat ciekawości świata.
Panie profesorze, witam, jestem przypomnieć wszystkim zebranym, że pan profesor przez wiele lat był też w zespole Atlasu Języka i Kultury Ludowej Wielkopolski. Uczestniczył w zebraniach, na których przydzielano mapy, bywały czasem bardzo burzliwe ze sprawą pewnych osób. Pan profesor zawsze zachowywał spokój i skrupulatnie swoje mapy potem opracowywał. Ja byłam protokolantem tych zebrań. We wszystkich uczestniczyłam tylko troszeczkę z boku, ale zawsze będę to pamiętać. Wszystkiego dobrego, pani profesor.
By nie przedłużać, bo chyba jestem ostatnią osobą, która chce zająć jeszcze głos, zanim przejdę do oficjalnego przyznania oficjalnego adresu, to od siebie mogę powiedzieć, panie profesorze, należy pan do osób najważniejszej w mojej przygodzie z etnografią. Mogę powiedzieć tylko, że Wydzianka została kierownikiem Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, bo często pan profesor pytał o jednej ze swoich absolwentów. Tutaj przykłady anegdot i nasze wypowiedzi poświadczają to, że postać pana jest rzeczywiście ważną postacią w historii etnografii poznańskiej, która pojawienie się pana czy wspomnienie od razu wywołuje mnóstwo anegdot, czy generuje wręcz anegdoty. Ja tego często doświadczam, przemieszczając się po Polsce i to wśród absolwentów, którzy daleko mają do etnografii w dniu dzisiejszym. I jedno tylko wystarczy wymienienie nazwiska profesor Linet i każdy wie, o jaką postać chodziło. A teraz, by nie przedłużać, pozwolę sobie odczytać jeszcze adres skierowany na pańskie ręce od dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wielce szanowny panie profesorze, z okazji 90. rocznicy urodzin w imieniu pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz własnym pragnę złożyć panu wyrazy szacunku i podziękowania za liczne konsultacje dotyczące programu i rozwoju Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Ciechanowicach oraz za przygotowanie studentów z zakresu etnografii Polski, którzy stali się podporą zespołu etnografów w naszym muzeum. Proszę też przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomocności niepragnącej energii twórczej, wyrazami głębokiego szacunku dyrekcja i pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, podpisał profesor dr habilitowany Andrzej Marek Miłka. Ponieważ w naszym muzeum obchodzi się 1050. rocznicę, akurat tak się składa tutaj, że nasz jubilat kończy w tymże okresie 90 lat, pozwoliłem sobie przekazać jeszcze w jakichś albumach poświęconych właśnie temu przygodowi. Panie profesorze, życzę najlepszego pozdrowienia.
Chciałem jeszcze wspomnieć związki pana profesora z muzealnictwem, nie tylko etnograficznym, ale i muzycznym. Pan profesor był przecież jednym z, dla mnie, z takich głównych impulsów do reanimacji, przypomnienia muzealnych, które zdawało mi się, jak wszystkie instrumenty, które do gabloty trafią, właściwie skończyły swój żywot i może jeszcze ładnie wyglądają, ale żeby zagrały, to absolutnie nie. Był to zapewne, jest to nadal właśnie, to jest jeden z obszarów nieustającej do tej pory aktywności pana profesora, czyli bezpośredni kontakt z dudziarzami i z koźlarzami, zarówno na różnych warsztatach, na różnych koncertach, ale przede wszystkim na konkursach i przeglądach. I tu trzeba podkreślić bardzo odważną, bezwzględną aż do bólu i łez młodych adeptów sztuki dudziarskiej wielkopolskiej obiektywizm, który bezwzględnie nakazywał poprawić to czy tamto, albo w ogóle coś wyrzucić już z opanowanego repertuaru, z pewnych manier wykonawczych. I dla mnie, nie tylko dla mnie, ale powoli także dla mistrzów sztuki dudziarskiej w Wielkopolsce, pan profesor stawał się rzeczywiście autorytetem. Autorytetem, który stoi na straży właśnie tego czystego źródła klinicznego wręcz, że nie można się jakby poddać modzie, trendom, różnym wpływom folku czy góralszczyzny. Trzeba chronić właśnie tę może taką nie zawsze atrakcyjną, przynajmniej dla nas tak się wydaje, ale oryginalną muzykę ludową Wielkopolski, a zwłaszcza muzykę na dudy, kozły, sierpienki, skrzypce podwiązane z mazanki. Także w imieniu tych, którzy mogli dzisiaj dotrzeć, czyli dudziarzy i koźlarzy, to przecież na pewno osobno jeszcze z ust pana Pana Kazimierza od koźlarzy i dudziarzy także coś jeszcze padnie. Chciałem nawiązać zarówno do jubileuszu pana profesora, jak i właśnie 1050-lecia. Czy jest jakiś wspólny mianownik, jak państwo sądzą? Oprócz spraw oczywistych, ale chciałbym podkreślić jeden, mianowicie dom. Także panie profesorze, dudziarska dębowa. Z dębu była zbudowana pierwsza warownia Mieszka I na Ostrowiu Tumskim. Jak państwo zejdą w głąb 5 metrów w Muzeum Wieniusz-Locy, tam jest ten dom. I dom był tym fundamentem, tymi podwalinami, które się oparły wszelkim najazdom germańskim. Zmogli go tylko Czesi i książę Przetuska w 1039, ale nadal były one fundamentem dla murów pruskich w wieku XVIII, a dla gminy Siedlec, gdzie pan profesor był stałym, regularnym gościem i jurorem, stał się inspiracją dla ówczesnego wójta Adama Cukieta dla wypuszczenia takiej limitowanej serii Koźlarska, Dębowa Koźlarska Wielkopolska. Więc życzę, by te dębowe krople dały siłę i moc na następną 90, bo wtedy to będzie, myślę, już wszystko wyrównane i uładzone, że każdy młody nie będzie się stresował, że pan profesor siedzi w jury, że mu coś jeszcze przykrego powie, ale będzie na tyle zahartowany i świadomy przede wszystkim, bo tu na świadomość ma profesor przede wszystkim kładł szczególny nacisk, także za ten taki przykład wytrwania na straży warto o tym wspomnieć. Jeszcze a propos aktywności, to jeden tylko przykład z Bohatnem wspomnę. Był to rok 2007, przyjechał Jasiu Karpiec-Głecka ze zespołem z Kościeliska i ze swoją matką Zofią Karpielową Głeckulą. To były dwie postacie, które nas witały stających właśnie rano, a one wracały z kąpieli w jeziorze. Każdy miał swój pomost, a to był wczesny czerwiec, koniec maja, woda jeszcze była taka dość chłodna, ale każdego dnia jedno i drugie zażywało kąpieli, witając nas właśnie bardzo raźnie na śniadaniu, też zmęczonych po ciężkich warsztatowych błędach. Proszę panie profesorze, wszystkiego dobrego, raz jeszcze.
Kawałka gdzieś tam zaczyna na koniec NGO. czyli Polskie Towarzystwo na Zawsze. Tutaj już podkreślamy, że jest jubileusz 50-lecia. Są związki jubileuszu pana profesora z 1050 rocznicą chrztu Polski. Ale jest jedna rzecz, która jest bardzo świeża w życiorysie pana profesora. Zaledwie 6 miesięcy. Od 6 miesięcy pan profesor jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Dużo Znaczenia. A zwykłym członkiem był przez wiele lat. Towarzystwo bardzo wiele pan profesorowi zawdzięcza. Jest członkiem zarządu oddziału poznańskiego, więc serdeczne gratulacje.
Także my w podwójnej roli jako Wydział Historyczny Instytut i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze te życzenia i od zarządu głównego i od członków naszego Poznańskiego Towarzystwa. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, a tu do poczytania z domu.
Przepraszam, moje pomysłowie, trafią się do tytułu, ponieważ pracujemy na pierwsze spotkania jeszcze w tym miejscu i to w razie wyprowadzania się z tegoż miejsca na ulicę ówczesną Kościuszki. To były związane sznurkiem sterty książek, tańskich książek, przewożone ciężarówką i pamiętam pana takim roboczym, ochronnym stroju, chyba bodajże granatowym. I kiedy z tej ciężarówki zdarzało się raz, że parę takich pakunków z tych książek spadło, no to pan jedyny, myśmy studenci, będąc studentami, mieli z tego radochę, a pan zszedł z tej ciężarówki, gdzieś tam skoczył okrągłaka, zbierał z pociągu burtę ówczesnych te pakunki i ładował. To był początek całe studia i prawie, że powiedziałbym płynne tryby, chyba zaczęliśmy ze sobą współpracować. Ledwie, że skończymy studia, a już gdzieś jeździliśmy na jakieś tam imprezy. Wydaje mi się, że za sprawą pewnej aktywności i pańskiej wysłuchności ta budowa praktyka wykonawcza tylko Polska, bo to zdjęcia to należy do Polski, gdzie się podzielą o mój wnętrz. Ma się tak, jak się ma. Wydaje mi się, że bronił pan pewnej placówki, to pan na całej pewnej placówki, nie pozwalając przenikać, kombinować, nadużywać tego, co było owocem pracy przodków i dzięki temu ten idiom pozostał w takim kształcie i w takim stopniu nasycenia prawdą i wiarygodnością, w jakim się obecnie znajduje. To, co było lata 70. Ale tak to wreszcie jakoś wychodziło. Pierwsza połowa lat 70. Tak się złapał pan. Po raz miałem wielką przyjemność świadczyć z Wittmagen i uczestnikiem gdzieś działać na polu tego, żeby białe było białe, a czarne czarne. Natomiast szarość, żeby wkraczała tylko w dopuszczalnych, logicznie, uregulowanych wymiarach. Dzięki temu te dźwięki, one mamy taki kształt, jaki miały zachować. Dzięki, myślę, pańskim postaraniom mieliśmy bardzo niewiele, żeby poznańska muzykologia w pewnym związku miała niewiele takich przypadków, jak na przykład pewien krytyk znany muzyczny, zapytany, jak to się stało, że został krytykiem muzycznym, odpowiedział, to proste, od dziecka nie lubiłem muzyki. Także tutaj wszyscy byli przeświadczeni co do słuszności tego, co oni zrobią. I bardzo serdecznie panu za to dziękuję. Gratuluję poza kondycją mentalną, intelektualną, także z kondycji psychicznej, kondycji fizycznej, przepraszam. Pan pokazał wielokrotnie okrążyć miejscowość, zanim doszło do rozpoczęcia przesłuchania. A pamiętam, że pani Bogrowska kiedyś powiedziała, że gdzieś to było chyba na Słowacji, jakaś tam była, jakieś było seminarium, coś takiego, i pana jeszcze nie było. Wszyscy, ta komisja była, pana nie było. Na to gospodarz rzekł takie mniej więcej słowa, spokojnie, on przyjdzie, to jest taki foksterier. A propos Kejtra. Dziękuję panie.
Dziękuję państwu za miłe słowa. Ale chcę wynika, że też pan wspomniał, że w pamięci zbiorowej żyje i że tak trochę bardziej anegdotycznie, że wiele rzeczy państwo przypomnieli, których już tam nawet nie pamiętam. Trudno pamiętać wszystkie momenty czasu. Ale w każdym razie bardzo dziękuję. Na jedno wypowiedź uwagę, bo mianowicie to, co podkreśla zresztą profesor Jasiewicz. Że podstawą właściwie działalności takiej, jak to jest ciekawość świata. Ciekawość w ogóle. Trzeba być ciekawym świata. No ja byłem zawsze ciekawy przede wszystkim naszej polskiej ojczyzny, no bo nie było wtedy w tamtych latach możliwości podróżowania gdzieś na antypody, jak to się teraz dzieje. Ale nie robiłem sobie z tego żartu. Uważam, że Polska też ważna i też warto ją poznać. I tak starałem się, żeby poznać wszystkie regiony. To mi się w zasadzie udało, bo ja wszędzie byłem. We wszystkich regionach, we wszystkich województwach, we wszystkich powiatach polskich, w większości miast. Także to potem procentuje. Dlatego, że no, autopsja to jest właśnie podstawa do tego, potem na tym bazować. Być może nie z książek tę wiedzę tylko czerpał. Internetu jeszcze nie było, ale właśnie z autopsji. Dlatego zachęcam wszystkich do takiego właśnie ruchliwego, jeżeli ktoś chce być. Wszystko jedno, etnografem, etnologiem, czy czymkolwiek, archeologiem. No musi być ciekawy tego, co tam jest, że tu się kryje ewentualnie pod ziemią i potem kopie, bo to już się dopotka hierarchiczną. Także dziękuję Państwu bardzo za te miłe słowa. Będę też pamiętał. I zapraszam.
Proszę Państwa, ja w imieniu gospodarzy zapraszam do stołu. W takim razie prosimy się częstować. Warunki mamy skromne dzisiaj, szczególnie spartańskie, ponieważ rano był pokaz w naszej kamienicy, jak pewnie część Państwa wie już. Także dopiero niedawno włączono wodę i prąd przez uroczystości, ale serdecznie zapraszamy, prosimy się częstować.